Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nasz dzisiejszy temat: Kościół grecko-katolicki. Z aktualności dnia mówić będziemy o utworzeniu arcybiskupstwa większego w Rumunii. Naszymi gośćmi będą następnie polscy hierarchowie grecko-katoliccy, metropolita przemysko-warszawski Jan Martyniak oraz biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak, składający w Rzymie wizytę ad limina apostolorum. 16 grudnia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI podniósł rumuński kościół grecko-katolicki do rangi arcybiskupstwa większego. Równocześnie jego dotychczasowy zwierzchnik, metropolita Lucian Murszan, został arcybiskupem większym Fegerasz i Alba Iulia dla Rumunów obrządku bizantyjskiego, mówi prałat Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Sprawę podniesienia grecko-katolickiego kościoła rumuńskiego do rangi arcybiskupstwa większego rozważano już na Soborze Watykańskim II. W swoim rodzinnym kraju był on wówczas zakazany i działał w podziemiu, podobnie jak grecko-katolicki kościół ukraiński, ale w przeciwieństwie do niego nie posiadał rozbudowanych struktur w diasporze. Dlatego postanowiono poczekać. Po upadku dyktatury komunistycznej w Rumunii Jan Paweł II mianował biskupów dla 5 eparchii grecko-katolickich. Zorganizowano nowe parafie, otwarto seminaria. Ponieważ wszystkie świątynie grecko-katolickie przeszły w 1948 roku w ręce cerkwi prawosławnej, specjalna komisja mieszana pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Obecne podniesienie grecko-katolickiego kościoła rumuńskiego do rangi arcybiskupstwa większego nadaje mu, zgodnie z tradycją wschodnią, strukturę synodalną. Będzie mógł on sam wybierać swoich biskupów, przy czym później papież wyraża zgodę odnośnie każdego wyboru. Oznacza to także dużą autonomię w dziedzinie ustanawiania prawa partykularnego oraz decyzji dotyczących liturgii.
Według aktualnego rocznika Annuario Pontificio do kościoła grecko-katolickiego w Rumunii należy prawie 740 tysięcy wiernych. Posługuje im ponad 700 księży, a w seminarium jest blisko 350 kleryków. 5 biskupów grecko-katolickich ściśle współpracuje z 6 biskupami łacińskimi, wspólnie tworząc konferencję episkopatu tego kraju.
Przy okazji wizyty ad limina apostolorum w Rzymie gośćmi w naszym studiu są dzisiaj metropolita przemysko-warszawski ksiądz arcybiskup Jan Martyniak oraz biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak kościoła grecko-katolickiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Serdecznie.
Księża biskupi prosto właściwie do studia przychodzą od Benedykta XVI. Jakie to spotkanie było?
Zawsze patrzymy na urząd Ojca Świętego, tylko na urząd Piotra i z wiarą. Tym bardziej, że nasz Kościół jest tak bardzo, bardzo związany z prymatem, bo to jest przecież sens odnowionej jedności w Unii Brzeskiej. I patrzymy też z perspektywy wieków, ile ten Kościół wycierpiał za tę jedność z Kościołem Rzymskim, z Piotrem. I dlatego idziemy też jak do swego domu, jak do swego Ojca. A osobisty urok Ojca Świętego jest bardzo, bardzo taki przyciągający, miły, właściwie tak jak był i nasz Jan Paweł II.
Dla księdza biskupa Juszczaka to była pierwsza wizyta ad limina apostolorum. Jakie wrażenie po dzisiejszym spotkaniu?
Tak, dla mnie to była pierwsza wizyta ad limina. Swego rodzaju nauka, szkoła, bo widziałem o obowiązku ad limina i o tych wszystkich przygotowaniach, natomiast nie widziałem praktycznie, jak to jeszcze wygląda. Myślę, było bardzo pouczające te spotkania, które się odbyły, a więc w różnych dykasteriach, w różnych kongregacjach, chociaż są to kongregacje, które w większości zajmują się tylko sprawami Kościoła łacińskiego. Naszymi sprawami w większości zajmuje się kongregacja Kościołów Wschodnich. Natomiast mogliśmy zobaczyć pracę i również poczuć, jakie są problemy, jak je rozwiązywać, jak żyje Kościół, jak działa ta struktura kościelna. Także to było bardzo, bardzo pouczające. Oczywiście takim zawieńczeniem to jest i spotkanie dzisiejsze z Ojcem Świętym, to indywidualne, prywatne, na którym byliśmy po 15 minut. Natomiast jutro spotykamy się razem z wszystkimi biskupami Konferencji Episkopatu Polski z tej naszej części trzeciej, na tej ogólnej audiencji dla samych biskupów.
Dzisiaj również dla Kościoła grecko-katolickiego dzień szczególny. Otóż Kościół grecko-katolicki w Rumunii zostaje podniesiony do rangi arcybiskupstwa większego. Co to dla Was znaczy?
Trzeba by tutaj cofnąć się do 1989 roku. Akurat wtedy zostałem biskupem wyświęconym i przychodzi pismo od nuncjusza, że będziesz przedstawicielem Ojca Świętego do konsekracji biskupa Guzziu. Mówię, no przecież bliżej jest Rzym do Bukaresztu, ale wy to już jesteście zaprawieni w różnych sprawach, w komunizmie, więc niech ksiądz biskup tam jedzie. Przyjechałem z listem papieskim od Jana Pawła II. W Bukareszcie strzelanina. Przyjechał po mnie arcybiskup Robu na lotnisku. Strzelają, zatrzymują, strach. Arcybiskup Robu bardzo serdecznie przyjął, zapakował na samolot, polecieliśmy święcić biskupa Guzziu. Zobaczyłem napisy, wolność kościołowi, krzyki Rumunów, olbrzymi plac, bo nie mieli kościołów, nie mieli cerkwi, zapełniony. To było dla mnie przeżycie, jak dla młodego biskupa, tylko jak to zobaczyłem. Więc właśnie wtedy widziałem ten kościół tak bardzo, bardzo blisko. A później miałem kontakt z biskupami już jak kościół odzyskiwał wolność i bardzo nas to cieszy. Nasz kościół też jest biskupstwem większym. Mamy też swego biskupa większego, kardynała Huzara i cieszymy się, że będzie trzeci, bo też malabarski jest. No i malankarski też pretenduje do godności. Także wzrasta liczba i siła kościołów grecko-katolickich, żeby po prostu były traktowane też na widowni odpowiednio.
Myślę, że również jest to ta normalna droga zgodna z kodeksem kanonów kościołów wschodnich do zawieńczenia tych kościołów tą strukturą, która jest patriarchalną strukturą. Czyli myślę, że również i nasz kościół, który w tej chwili robi starania o to, aby Ojciec Święty pobłogosławił właśnie utworzenie patriarchatu, jak również te inne kościoły w Indiach, czy również tutaj teraz w Rumunii, że one mają prawo być zawieńczone właśnie strukturą patriarchatu.
Mimo długiej katechezy, świadomość o obecności kościoła grecko-katolickiego w Polsce nie jest aż tak bardzo powszechna. Dzisiaj mamy doskonałą do tego okazję, żeby powiedzieć o grekokatolikach w Polsce.
To jest wynik długich lat niebycia, zlikwidowania kościoła. W 1946, 1947 biskupi
Wisła.
Wywiezieni, zamęczeni. Kościół przestał istnieć, ludzie wywiezieni w akcji Wisła. Podręczniki katechizmowe nawet dzisiaj nie mówią o tych kościołach katolickich wschodnich. Teraz katechizm kościoła katolickiego mówi o tym więcej. I po prostu no, młodzież czy dzieci nie uczą się, no, mylą nas z kościołem prawosławnym. Wierni się czasami i łacińscy boją przyjść do kościoła, czy to czasami nie takie troszeczkę podejrzane, bo inaczej się modlą, inaczej się żegnają, śpiewają. Ale przełamuje się to, bo jest nas dwóch. Jeździmy wszędzie, jesteśmy w konferencji episkopatu. Więc wygląda to tak, że jest metropolia. To jest dla całej Polski. W skład metropolii wchodzi archidiecezja przemysko-warszawska i diecezja wrocławsko-gdańska. Linia podziału przebiega po Wiśle, tak jak akcja Wisła. Na prawo to jest archidiecezja przemyska, na lewo wrocławsko-gdańska. Nieraz mówią, ile was jest? Ludzie się u nas boją podpisywać, przyznawać. Bo gdy zrobiono spis ludności, nie wyszło bardzo dużo. 30 tysięcy Ukraińców, 6 tysięcy tak zwanych Lemków, to są Ukraińcy spod Beskidzia. Ale ludzie jak podpisywali na wschodzie jakiekolwiek listy, to jechali na Sybir za czasów stalinowskich. I dzisiaj się ludzie boją przyznawać. Także liczba jest, jaką my określamy, mamy 100 tysięcy wiernych w obydwu diecezjach. Mamy swoje kurie, mamy wspólne seminarium w Lublinie, gdzie nasi klerycy studiują, mają dobre warunki, arcybiskup Życiński bardzo życzliwie i otwarcie do naszego seminarium stawi się zawsze. Mamy tam 40 kleryków, 20 naszych, 20 z Ukrainy. To już przecież jest 30 lat do seminarium.
A jeżeli chodzi o pracę duszpasterską, co możemy powiedzieć, ile jest parafii, jak ta praca normalna, codzienna wygląda?
Parafii mamy w naszej archidiecezji 70, to są parafie 100 ludzi, 200 ludzi. Tu jest cała praca. To jest kościół bardzo biedny i my nie mamy pomocy. Nie korzystamy z żadnych dotacji. Kościół grecko-katolicki w Niemczech korzysta z dotacji episkopatu niemieckiego, kościół francuski z dotacji episkopatu francuskiego. My żyjemy z tego, co sami uzbieramy, także jest nam dosyć trudno. Tym bardziej teraz warunki się pogorszyły. Ale jakoś dajemy sobie radę. Mamy 60 księży, 40 pracujących czynnie, 20 emeryci za granicą. Ja mówię o przemyskiej, tu zaraz biskup powie o swojej. Katechizacja prowadzi się na wszystkich poziomach. Mamy 4 średnie szkoły w Polsce. Mamy 4 kapelanów wojskowych, to jest bardzo mało. Nasi bracia prawosławni mają tych kapelanów 25 i biskupa polowego. My jesteśmy też kościołem. Na razie milczymy, ale chyba będziemy się domagać od nowego rządu.
Powiedzieliśmy więcej w tej chwili o archidiecezji przemysko-warszawskiej. Jak wygląda sytuacja w diecezji wrocławsko-gdańskiej, ksiądz biskup Juszczak?
Nasza diecezja jest to ogromny teren, bo przejechać z końca na koniec to jest 600-700 kilometrów. Nasi ludzie są w tych województwach, no koszalińskim byłym, słupskim, szczecińskim, na ziemi lubuskiej i dolnośląskiej, aż po Wrocław. Mamy około 60 parafii, to są wspólnoty nieraz nawet i 20-30 osobowe. Mamy 30 kapłanów, w większości są kapłani młodsi, dlatego że u nas jest luka pokoleniowa, gdy chodzi o kapłanów. Kapłani starsi praktycznie wymarli już, natomiast zaraz po wojnie nie można było przyjmować do seminarium i brakowało nam tego jednego średniego pokolenia. W tej chwili ja jestem jednym z najstarszych we swojej diecezji, natomiast wszystko jest powiedzmy koło 40, przed 40 są to młodzi ludzie. Nasi wierni żyją w rozproszeniu i to jest nasz problem, bo nie wszyscy mogą dotrzeć do tych naszych parafii. Problemem również było to przedtem, że tych parafii naszych, nieformalnych, takich wspólnot czy miejsc, gdzie były odprawiane nasze nabożeństwa, było bardzo mało. I tam, gdzie one były, tam ludzie się zatrzymali. Tam, gdzie nie było tej wspólnoty eucharystycznej, gdzie nie było tej parafii, tam poszli prawosławni, korzystając z tego, że nas nie ma, i przejęli naszych ludzi, albo poszli do kościoła rzymskokatolickiego. I w tej chwili nawet w tych skupiskach większych, gdzie były te skupiska przesiedleńców nasze duże, no praktycznie jest pustynia w tej chwili, gdy chodzi o nasz kościół, naszych wiernych. Druga rzecz, no na zachodzie Polski nas nie było przed wojną. Zostaliśmy bez świątyń. Nie mieliśmy żadnych cerkwi, żadnych kościołów. Odprawialiśmy w kościołach rzymskokatolickich. Do 1989 roku nie mieliśmy prawa jako osoba prawna. Nie mogliśmy budować, nie mogliśmy kupić, nie mogliśmy mieć proboszcza oficjalnie. Dopiero po 1989 roku, de facto po 1991, gdy została odnowiona diecezja przemyska, no zaczęliśmy budować swoje struktury też materialne. I dla nas, dla tych małych wspólnot, zbudowanie kościoła to jest wielkie obciążenie. U nas w części, mniej więcej chyba w połowie, w tej chwili korzystamy jeszcze z świątyń rzymskokatolickich. W większości nie ma problemów, czasami się problemy zdarzają, jak ostatnio w Stargardzie Szczecińskim, ale w większości jest dobrze. Korzystamy z gościnności, ale jednak lepiej mieć swoją świątynię. Wówczas i ci ludzie, ci wierni czują się inaczej i ta godność jest jakaś taka normalna tych ludzi. No jaki problem tutaj jest o tych, że nie jesteśmy znani? No władze komunistyczne absolutnie zabraniały jakiejkolwiek wzmianki o grekokatolika. Słowo grekokatolik było wykreślane przez cenzurę. Natomiast mówiono bardzo często i gęsto i uczono o Ukraińcach, o tych złych Ukraińcach, o bandytach, o banderowcach. I myśmy byli identyfikowani jako właśnie ci, którzy są tą gorszą częścią społeczeństwa polskiego. I myślę, że w większości obywateli polskich to pozostało. I nie to, że Ukraińcy, grekokatolicy są obywatelami Polski, że też mają swoje doświadczenia i przykre z historii tej polsko-ukraińskiej, ale to, że to, co ich nauczono kiedyś w tej komunistycznej rzeczywistości. Myślę, że Konferencja Episkopatu Polski tutaj dała dobry przykład, dobry wzór w tym roku właśnie, podejmując wspólnie z księdzem kardynałem Huzarem potrzebę pojednania polsko-ukraińskiego. I to już było kiedyś zapoczątkowane w 1987 roku tutaj w Rzymie, ale wówczas to też jeszcze była komuna i to nie wyszło poza Rzym praktycznie. Natomiast już przez te ostatnie dwa lata były przygotowania. Z jednej strony ksiądz kardynał prymas Józef Glemb, z drugiej strony ksiądz kardynał Lubomir Huzar. Robili przygotowania modlitewne, przygotowywali również i kapłanów poprzez wzajemną wymianę pielgrzymek do Polski na Ukrainę. I w tym roku było to orędzie, to przesłanie o pojednaniu polsko-ukraińskim. Czyli tutaj wspólna praca Konferencji Episkopatu Polski, Synodu Biskupów Ukraińskich w tym właśnie kierunku, żeby ten stereotyp, który tak został gdzieś wpisany, właśnie tę świadomość większości polskiego społeczeństwa, że Ukrainiec to jest ten gorszy, ten zły, myślę, jest to próba przełamania tego stereotypu. I dlatego też myślę, że w tej chwili poprzez te uroczystości czerwcowe, które odbyły się w Warszawie i potem we Lwowie, na pewno zmieniła się ta postawa Polaków do Ukraińców, a zresztą i Ukraińców do Polaków też, bo Ukraińcy odebrali bardzo pozytywnie zaangażowanie Polaków w tę pomarańczową rewolucję na Ukrainie. Także tutaj myślę, że przez te ostatnie lata wiele się zmieniło, a jednocześnie ten nasz kościół grecko-katolicki w Polsce i na Ukrainie, też i Polacy w tej chwili patrzą się inaczej i więcej wiedzą, i wiedzą dobre rzecz, tak zresztą jak my o kościele rzymskokatolickim w Polsce czy na Ukrainie.
To są czynniki zmian takie może bardziej masowe, natomiast z pewnością jednym z czynników zmieniania mentalności jest również sprawa małżeństw mieszanych, bo zapewne kościół grecko-katolicki w Polsce to są nie tylko ludzie o korzeniach ukraińskich w tym momencie.
Tak, tylko zawsze kościół mniejszościowy on jest zawsze przez mieszane małżeństwa, wychowanie i tak dalej zagrożony, bo wchodzi w środowisko, także przez małżeństwa mieszane no, nasza strona jest słabsza, bo zawsze Kościół ten jest większościowy, jest bardziej atrakcyjny. No my nie możemy tego wszystkiego dać i zapewnić, co daje Kościół łaciński, prawda? I dlatego to jest między innymi jeden z czynników, no nie będziemy, prawda, rozłączać, jak mówią nasi wierni nieraz, że miłość, no nie można przeszkadzać, tak młodzi się poznali. No prawo kanoniczne to reguluje według prawa, ale zawsze, prawda, zależy jaka jest strona w małżeństwie silniejsza. Jeśli jest silniejsza grecko-katolicka, wychowuje dzieci,
chrząc w cerkwi.
Tak, chrząc w cerkwi, chociaż prawo to reguluje, ale mogą sobie wybrać, albo idą do duszpasterza łacińskiego. Także to jest trudno, to jest diaspora. Wszędzie tak jest w świecie. Polska nie jest tutaj wyjątkiem.
A jak wygląda struktura wiekowa wiernych? Czy mniej więcej jest podobna do struktury wiekowej duszpasterzy?
Ksiądz biskup powiedział to dosyć bardzo, że mamy młodych księży i mamy dużo starych ludzi. Więc właśnie ten czas nieistnienia kościoła zrobił swoje. Starzy wytrwali, młodzi w większości przeszli, ale jeszcze była fala emigrantów postsolidarnościowa, więc wyjechało gdzieś 20 tysięcy młodych ludzi. To po prostu nam w dużej mierze zniszczyło, w tym nie fizycznym, tylko duchowym, bo powyjeżdżali. I teraz, prawda, to sami pozakładali rodziny, no dosyć dobrze tam prosperują, nikt nie wraca, jednostki wracają, to znaczy, że nie jest im źle, ściągają tak, już znowu młodszych.
Właśnie, tym niemniej pracę z młodzieżą prowadzicie i to nawet w strukturach zorganizowanych istnieje przecież ruch Sarepta.
To jest właśnie taki fenomen, gdzie my potrafimy w naszej diasporze zgromadzić na tej Sarepcie, to jest Komańcza, mamy 3 domy tam dla młodzieży. To nam pomógł episkopat niemiecki odrestaurować lemkowskie chalupy, chyże to się nazywa. Ładnie to zrobione. My mamy 500 osób młodych na wszystkich szczeblach. Z jednej i z drugiej diecezji oni tam się zjeżdżają. Sarepta jest zarejestrowana na całą Polskę. Prowadzimy też harcerstwo, tak zwane plast. Też tam. To wszystko na Lemkowszczyźnie, to są piękne tereny. Poznają tradycje swoich ojców wysiedlonych stamtąd i to prowadzimy. No mamy 4 szkoły z językiem ukraińskim, katechizacja, młodzież akademicką też, no z tym jest kłopot, bo wszędzie z nią są kłopoty duszpasterskie, to nie jest tylko, ale staramy się to po prostu też prowadzić, tak jak umiemy.
Jeszcze tak podsumowując, jedno krótkie pytanie syntetycznie, jeżeli możemy przedstawić wyzwania duszpasterskie stojące przed wami obecnie, może ksiądz biskup Juszczak.
Przede wszystkim w tej chwili pierwsza sprawa to jest praca z młodzieżą. Ksiądz arcybiskup właśnie tutaj mówił o tej pracy z młodzieżą, również i my robimy zjazdy po naszej stronie, czyli to jest zatrzymanie młodego pokolenia. Druga sprawa to jest zatrzymanie tego młodego pokolenia w tej świadomości chrześcijańskiej, znaczy i tradycji Kościoła Wschodniego, ale również w chrześcijańskiej tradycji. Dlatego, że zagrożenia, które w tej chwili stoją przed polską młodzieżą, przed polskim Kościołem, takie same są przed naszym. Po prostu taki wolny liberalizm, on idzie i wchodzi również w tę moralność. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest również i praca ze starszym pokoleniem, bo to nie możemy tylko mówić o młodzieży, on tam zostawić starsze, ale starsze pokolenie jest takie ugruntowane i ono zna swoją godność, swoją wartość, swoją historię. To, co z młodzieżą tam jest robimy, to jest jakby wychowanie też i w godności, tej pozytywnej poczucia swojej wartości. Następna sprawa to są problemy materialne również, te wyzwania, które stoją. To jest budowa cerkwi. Problem mamy, bo nie ma za co. A są potrzeby. To, co mówiłem również, jeżeli parafia ma swoją cerkiew, swoją świątynię, jest u siebie, inaczej oddycha, inaczej żyje. Jeżeli tylko jest w gościnie, to wówczas jest to poczucie mniejszej wartości. W takiej parafii trudniej pracować. Czyli to jest następne wezwanie, które tutaj przed nami stoi. I oprócz tego no, odczytywanie tych znaków czasu, które dzisiaj stoją przed nami w duszpasterstwie i reagowania na nie właśnie odpowiednie, żebyśmy mogli również w tej nowej rzeczywistości normalnie działać i istnieć i pracować.
Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Proszę Państwa, przy okazji wizyty u progów apostolskich naszymi gośćmi byli metropolita Przemysko-Warszawski, kościoła grecko-katolickiego, ksiądz arcybiskup Jan Martyniak oraz biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak.
Wszystkiego dobrego życzymy, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia z Panem Jezusem.
Dziękuję serdecznie. W piątkowym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.